Dlatego dzisiejsze kazanie zatytułowałem 7 zasad dotyczących darów Ducha Świętego. Jest dużo zamieszania, tak powiedziałem, i jeśli chcecie więcej coś wiedzieć na temat darów Ducha Świętego, to podam wam teraz fragmenty, albo inaczej podam wam rozdziały w Biblii, gdzie znajduje się główna wzmianka na temat darów. W dzisiejszym chrześcijaństwie jest bardzo dużo zamieszania odnośnie darów, ale to tak naprawdę tego zamieszania całego można by było uniknąć, gdyby ludzie czytali ze zrozumieniem Słowo Boże. Bo Słowo Boże bardzo dużo rzeczy definiuje, tylko że my jakoś ignorujemy to, co Biblia mówi. I taka główna wzmianka na temat darów, jakbyście sobie zapamiętali i chcieli więcej w domu poczytać, to jest pierwszy list Pawła do Koryntian, rozdziały 12, 13 i 14. Są trzy rozdziały tak naprawdę, które mówią o darach. My znamy 13, że jest o miłości, ale tak naprawdę on jest pomiędzy 12 a 14, który mówi o darach. Dlaczego? Bo miłość jest najważniejsza, najważniejszym z darów. I my często o tym zapominamy. Paweł 13 rozdział zaczyna od takich słów. Choćbym znał wszystkie języki, tak? Nawet anielskie. Choćbym miał wiarę taką, że góry bym przenosił. Choćbym rozdał całe swoje mienie. A nie miałbym jednej rzeczy. Jakiej?
Miłości.
O! A nie miałbym miłości, to jestem kim? Nikim. Po prostu. Możesz mieć dary duchowe. Możesz być uzdolniony. Mieć wszystkie talenty. Ale jeśli nie masz miłości, i nie mówimy to o ludzkiej miłości, to tam mamy opis miłości Bożej, miłości agape, to jest zupełnie inną, można powiedzieć, zupełnie obcą ludziom miłością. Ale mamy ją zdefiniowaną właśnie w 1 Koryntian 13 rozdziale. Jeśli tego daru nie masz, bo to jest dar, skąd o tym wiem? Boże Słowo o tym mówi. Ludzie próbują miłość wytworzyć własnymi siłami, ale tej miłości nie jesteś w stanie wytworzyć, bo Pismo Święte mówi, że to Duch Święty, który zamieszkuje w sercu wierzących, rozlewa tą miłość w naszych sercach. Czyli jeśli Duch Święty nie rozleje tej miłości w twoim sercu, to jej nie masz. Bo ta miłość jest pochodzenia Bożego. I ta miłość jest darem. Darem dla ciebie, i darem dla Kościoła. Najważniejszym z darów. Jeśli nie ma miłości, wszystkie inne dary nie mają racji bytu. Dzisiaj się niestety w niektórych miejscach wymawia ludziom, że jeśli nie masz daru języków, to reszta darów się nie liczy. Bo dary języków są tym pierwszym krokiem do następnych darów. Bzdura totalna. Tego Biblia nie naucza. Przepraszam, pokaż mi taki werset w Biblii, gdzie jest powiedziane, że dary języków są pierwszym darem. Najważniejszym darem. W sumie, no może nie są najważniejszym, ale są wstępem do innych darów. Gdzie to masz w Biblii? Ale o miłości jest. Bo choćbyś mówił językami wszystkimi ludzkimi i jeszcze jakbyś poznał anielskie, a miłości byś nie miał, to jesteś nikim. Twoja służba, twoje obdarowanie nie ma żadnego sensu, jeśli nie znasz, jeśli Duch Święty nie rozlał wpierw miłości Bożej w twoim sercu. Pamiętajmy o tym. I teraz w tym kontekście chciałbym się przyjrzeć takim siedmiu, nie wiem jak to nazwać, nazwaliśmy to aspekty, nie wiem, zasady. Siedem takich spraw dotyczących się Ducha Świętego, darów Ducha Świętego. Żebyśmy umieli je rozpoznać. Dlaczego? Bo dzisiaj dużo ludzi nie ma w ogóle, inaczej, w kościołach brakuje jednego daru, który powinien być dzisiaj bardzo częsty. Powinien występować bardzo często. Dar rozróżniania duchów. Niestety ten dar jest bardzo zaniedbywany w kościołach. Dlaczego? Dlatego, że ten dar tak naprawdę jest bardzo mocno osadzony w Słowie Bożym. Żeby rozróżniać duchy, to musisz znać bardzo dobrze Słowo Boże. No bo przecież Słowo Boże jest tym mieczem obosiecznym, który rozcina nawet to, co jest duchowe od tego, co duszewne. My w oglądaniu, naturalnym wzrokiem, nie jesteśmy w stanie tego rozróżnić. Nam się wydaje, o, ten człowiek super służy Bogu. No bo tak nam się wydaje, bo tak widzimy. Ale jedynie Słowo Boże, Duch Święty, tak, używając Słowo Boże, potrafi ci pogadać, poczekaj, to nie ten duch.
te działania są demoniczne, a nie Duch Boży. Tylko w ten sposób.
Siedem zasad, siedem aspektów dotyczących darów Ducha Świętego. One są ważne, bo pozwolą nam tak naprawdę rozpoznawać, które dary są rzeczywiście Ducha Świętego, a które są wytworem czasami naszej, może nie wyobraźni, ale naszych cielesnych mocy, tak? Które demony lubią wykorzystywać. Robiąc nam czasami ponadnaturalne rzeczy. Słuchajcie, nasze dusze, ludzkie dusze, tak jak Bóg nas stworzył, mają pewną moc. Mamy pewną moc do tworzenia nowych rzeczy. Nie jest tak. Czy ludzie niewierzący nie tworzą nowych rzeczy? Czy nie są utalentowani? Oczywiście, że tak. Bo Bóg nas stworzył takich. Że jesteśmy bardzo pomysłowi, twórczy i mamy moc. Moc duszy jest bardzo wielka. Ja już widziałem wiele razy, niestety wierzących widziałem, związanych w relacjach duszewnych. Skąd wiedziałem, że to są duszewne? Bo Boże Słowo o tym mówi. Że ciało Chrystusa jest otwarte na nowych członków. A duszewne związki w Kościołach, wiecie co robią? Zamykają się w swoim gronie. Ja i moje cztery koleżanki. Tak? Wow! I nikogo nie wpuszczam. Nieważne, że nowe osoby przychodzą do Kościoła, się nimi nie interesują, bo my jesteśmy najważniejsze. Związki dusz. To nie ma nic wspólnego z Duchem Świętym. I wiecie, jak się zazwyczaj te związki kończyły? Miały rok, dwa i grupki nie ma. Jedna nienawidzi drugą. Nie mogą przebywać ze sobą w jednym pomieszczeniu, bo były w związku dusz, a nie wypełnione miłością Bożą przez Ducha Świętego. Tak? Widzicie to? A pierwsza rzecz dotycząca darów Ducha. Dane są przez łaskę. Często dary Ducha Świętego są nazwane darami łaski. Co to jest łaska? Łaska jest to niezasłużona przychylność Boga. Czy ja zasłużyłem na dar, który dostałem? Według tej definicji nie. Tak? Czyli nie jest tak, że Gabriel dostał ten dar, bo zasłużył na niego. Przepraszam, jeżeli to jest zasłużony dar, to już nie jest dar łaski. Dlaczego tak jest? Tak, jest tak dlatego, żebyśmy tak jak Paweł, apostoł Paweł, zobaczcie, jak był obdarowany. Ale on mówi, a ja szczycę się moimi słabościami. Dlaczego? Bo w nich objawia się Boża moc. Bo ja wiem, że to nie ja, tylko Bóg we mnie. I to temu ma służyć. To są dary łaski. To nie zasługujesz, Bóg daje ci ten dar, byś go używał. Pamiętaj o tym. To nie jest twoja zasługa. Bo my czasami, jak widzimy kogoś obdarowanego, to wow, ale ten człowiek jest niesamowity. Ale ten człowiek dostał te dary, które ma z łaski Bożej. Pamiętaj o tym. To nie dlatego, że on jest taki wspaniały, tylko dlatego, że Bóg zdecydował właśnie jemu te dary dać. Dary łaski, pamiętajcie. Dane są przez łaskę. Druga rzecz. Dary są zdefiniowane i rozwijane przez Słowo Boże. To nie może być tak, że jakieś dary w swojej działalności wychodzą poza ramy, które my czytamy w Słowie Bożym. Bo prosty przykład, tak? Zobaczcie, czy Słowo Boże mówi, jak mamy używać daru języków? Mówi czy nie mówi? Polecam wam przeczytanie 1 Koryntian 12-14. Bardzo dużo mówi o językach. I Paweł ustanawia zasady, które mają działać w Kościele odnośnie daru języka. Co on tam mówi? On mówi tak, jeśli nie ma kogoś, kto wykłada języki, niechaj milczy, niechaj ludzie milczą z Bożą. Czy to jest zrozumiała zasada dla was, czy nie zrozumiała? Czy jest tu coś skomplikowanego? Jeśli nie ma daru wykładania języków, to i to, co mówisz, jest niezrozumiałe dla ludzi, to milczysz w zborze. Czy to jest niezrozumiałe? To jest bardzo prosta zasada. Ale co? Ale my, chrześcijanie XXI wieku, jesteśmy mądrzejsi. To Paweł to przestarzały, my wiemy lepiej. Na pewno wiemy lepiej. Dary ducha mają być używane, są zdefiniowane i rozwijane przez Słowo Boże. Słowo Boże określa, jak używać tych darów.
Tam mamy takie fragmenty, gdzie jest powiedziane, że jeśli jesteś obdarowany w głoszeniu słowa, to głoś jak Słowo Boże. Nie wymyślać swoich jakichś, nie wiem, teorii, teologii i tak dalej. Głoś jak Słowo Boże mówi. Bo jest niezmienne, ono się nie zmieniło. Czasy się zmieniły, ale z tego, co mnie uczono, to Słowo jest wiecznym Słowem. O, przestarzała księga. Bzdury na patyku. Nie jest w ogóle przestarzała. Twoje myślenie jest przestarzałe, jak tak myślisz. Szatan od dawna wmawia ludziom, że to jest przestarzała księga. Dlaczego? Bo to jest jedyna broń przeciwko niemu. A chrześcijanie dzisiaj nie używają, bo to przestarzałe. Lepsze są dzisiejsze proroctwa. Nieważne, że są zupełnie niezwiązane z Bożym Słowem, ale prorocy, tak, i my wiemy lepiej. My zrobimy to lepiej niż Paweł. Nie. Dane są przez łaskę, są zdefiniowane przez Słowo i jak używać je też jest określone w Słowie. 2, 3. Są aktywne przez wiarę. Jeśli Bóg dał ci jakiś dar, a ty go nie używasz, tylko go zakopałeś, dlaczego tak jest? Bo nie ufasz Bogu. To jest bardzo proste. Jeśli ufam Bogu, to przyjmuję ten dar i zaczynam go używać. Ja przez wiele lat powiem wam tak. Prawie, że od początku mojego nawrócenia wiedziałem, że Bóg mnie szykuje na lidera. Tak? Pojechałem 4 miesiące po moim nawróceniu, pojechałem na pierwszy obóz chrześcijański i kogo ze mnie zrobiono, tak? Od razu jesteś liderem. Bo nie było liderów, tak? Od razu już liderem, już masz grupę. 4 miesiące, o serce wierzę, tak? Ale już. I widziałem, że to jest moje powołanie, tak? Ale Bóg przygotowuje przez lata czasami do tego, żebyśmy we właściwym czasie dopiero użyli tego wiary. Ale do tego jest potrzebne co? Wiara. Muszę ufać Bogu, że On wie, co robi. Że dając mi ten dar, wie, że ja będę potrafił go użyć. Czyli inaczej, Duch Święty uzdolni mnie też do tego, żebym używał tego daru. Czy wierzysz Bogu? Czy wiesz, że każdy, zresztą będziemy chyba czytać o tych fragmentach dzisiaj, chyba nie dzisiaj, może za tydzień. Fragmenty będziemy czytać, gdzie powiedziałem, że każdy członek Kościoła, każdy z was, jak tutaj siedzicie, każdy z was, którzy patrzy przez komórki gdzieś tam, tak? Każdy ma dar Ducha Świętego. Każdy, przynajmniej jeden. Ale będziesz go używał dopiero wtedy, gdy uwierzysz Bogu. Gdy oprzesz, zaufasz Bogu odnośnie tego daru i będziesz go używał. Czasami do niektórych darów Bóg nas przygotowuje przez długie lata, słuchajcie. Abyśmy je właściwie używali. Musimy wzrastać w Słowie Bożym. Musimy... No bo zobaczcie, jak mogę mieć dar rozróżnienia duchu, jak ja w ogóle nie znam Pisma Świętego? Jakiego ja ducha rozróżnię? No sorry, no nie ma szans. Przecież szatan bardzo dobrze zna Słowo Boże. Faryzeusze za czasów Jezusa bardzo dobrze znali Słowo Boże. Stoi przed nimi wcielone Słowo Boże, oni go nie widzą, tak? Co jest? Duch Święty. Dary Ducha są aktywne przez wiarę. To musi być powiązane z wiarą, z moim zaufaniem do Boga. Powiem wam tak, ja kiedyś miałem wątpliwości odnośnie mojego jednego daru. Akurat daru języku, bo ja trafiłem od razu do takich ludzi, na językach wszyscy mówili, więc ja też musiałem. Ale w pewnym momencie, wiecie co, czytając Pismo Święte, stwierdziłem, nie jestem pewien, czy to, co robię, jest darem od Boga. I zdobyłem się na szczerość przed Bogiem, mówię, Boże, jeśli to nie jest dar od Ciebie, jeśli to jest tylko, nie wiem, moje ciało, albo, nie wiem, co gorsze, jakiś demoniczny wpływ, to ja proszę Cię, przekonaj mnie o tym, że to jest dar od Ciebie. Bo ja go nie chcę używać, jeśli on rzeczywiście nie jest od Ciebie. I co się stało? Przestałem modlić się na języka. Czasami modlę się po angielsku, ale rozumiem to, co mówię, tak? Czasami płacza mi się coś tam jeszcze kiedyś, jak jestem w grupie ludzi, którzy modlą się na tak zwanych językach, ale powiem wam tak. Wolę być posłuszny Bogu, niż używać daru, którego nie jestem pewien pochodzenia, tak? Wolę
ufać, że Bóg, jeśli będzie chciał, to mnie przekona o tym, że to jest od Niego, tak? Tak czy nie? No oczywiście, że tak. Czy uczniowie w momencie zesłania Ducha Świętego wiedzieli co się dzieje w ogóle? Ja myślę, że nie. Oni się modlili. Języki ognia z nieba stąpiły na nich, tak? I zaczęli mówić, oni sami byli w szoku, że coś wychodzi z ich ust. Czy oni, nie wiem, czy jeden na drugim wymusili ten dar? Tak? Nie. Po prostu Bóg zapłanął ich ciałami i Duch Święty używał ich w ten sposób. I głosili słowo w zrozumiałych językach dla ludzi, którzy przyszli na święto. To nie były języki całkowicie nikomu nieznane, tylko to były dokładnie słuchali ludzie, którzy w tych językach, co oni głosili, przyjmowali słowo. Jeśli Bóg będzie chciał mi dać taki dar, to tak. Słuchajcie, założycie naszego kościoła, pastor Slivers. Słyszałem taką historię, że kiedyś po prostu był w Finlandii i jakiś tłumacz im nie dojechał. I on wydawało mu się, i on zaczął głosić, wydawało mu się, że mówi po angielsku, nie? Bo on mówi, no co mówić zostało? No są tu Finowie, którzy nie znają angielskiego, on zna tylko angielski i zaczął głosić. Mówi, no, miał takie przekonanie, że będzie głosił do nich po angielsku. Jemu się wydawało, że głosił po angielsku, a wszyscy Finowie rozumieli go po fińsku. Działa? Czy on prosił o to, nie wiem, wymusił na Bogu albo coś? Nie, po prostu Bóg chciał, żeby ci Finowie zrozumieli Słowo Boże, które on głosił. Jest to możliwe? Oczywiście, że tak, bo ja wierzę, że Bóg może dać dar języków, ale to ma zawsze sens, wyższy cel. Dane przez łaskę, zdefiniowane przez Słowo, aktywne przez wiarę i czwarta rzecz bardzo ważna. Duch Święty uzdalnia cię do działania w tym darze. Duch Święty jest dawcą. Czy zdajecie sobie sprawę, że to są dary Ducha Świętego? I że to jest piękne. Ja nie wiem, czemu wierzący tego fragmentu nie widzą. Jest powiedziane, że Duch Święty daje dary poszczególnym członkom Kościoła tak, jak On chce. Ale ja chcę ten dar! Ja muszę mówić na językach, bo wszyscy mówią na językach. Duch Święty daje ci wtedy dar tak jak On chce, czy tak jak Ty chcesz. Widzicie, co robimy? Wprowadzamy nieporządek. Czy myślicie, że Bóg chce stworzyć takie ciało, gdzie wszyscy są językiem? Przecież to takie ciało jest błędne, gdzie wszyscy są językami, tak? No wyobraźcie sobie, leży sterta języków i to tworzy ciało? No nie! Duch Święty daje dary tak jak chce. Dlaczego? Bo on wie, jakie są potrzebne. W danym lokalnym kościele jaki dar jest potrzebny i daje go. Uzdania. Słuchajcie, brakowało nam muzyków, tak? Modliliśmy się. Zoriana przecież dużo wcześniej była w kościele. Nigdy nie prowadziła uwielbienia, tak? Zostaliśmy tak, w takiej małej grupie, że zostało nas 10 osób, i nikt nie jest uzdolniony muzycznie. Co zrobiła Zoriana? Wzięła gitarę, w domu zaczęła grać. Po miesiącu już prowadziła uwielbienie. Co się stało? Duch Święty dał dar, tak jak On chciał. Po prostu pobudził ją, dał jej zaufanie, wiarę, że to jest to. I dzisiaj prowadzi, super. I ma pomocników wspaniałych. Tak? Bo Bóg dodaje, Duch Święty pobudza. My czasami, zobaczcie, nawet teraz tak sobie powiedziałem, od ilu miesięcy się modlimy o lidera młodzieżowego dla naszej młodzieży, nie? I ja w pierwszym myśleniu, jak się o to modliłem, to myślałem, no Bóg musi nam kogoś przysłać. Gdzieś tam z zewnątrz. A czy nie może być tak, że Duch Święty pobudzi kogoś z nas? Z Zorianą tak było, tak? Więc kto wie, czy ten lider młodzieżowy nie siedzi tu dzisiaj, tak? I czy Duch Święty właśnie ciebie nie obdarzy w tą stronę, żeby prowadzić młodzież? Tak? Módlmy się o to. Niech Duch Święty nam pokaże, ale do tego jest potrzebna cała wiara. Wiara uaktywni tą zaufanie do Boga, że Bóg wie, co robi. No myślimy, Bóg nie wie, czasami myślimy, że Bóg się pomylił, tak? O, Boże, pomyliłeś się, to wszyscy tylko nie ja, tak? Ale ufam, że Ty wiesz lepiej. Powiem Wam tak, jak ja patrzę teraz na chociażby na historię naszego kościoła i historię kościoła misji łaskiej w Polsce. Powiem wam tak, mieliśmy takich liderów, którzy widać było, że są od początku, kiedy się nawrócili, od razu widać było, że są urodzonymi liderami. Tylko problem jest w tym, że dzisiaj już żadnego z nich nie ma w kościele misji łaskiej. A wiecie, kto dzisiaj jest pastorem? W Warszawie jest pastor Maciek, który przez długie, długie lata, wiecie kim był? Tak jak Walenty, soundmanem, tak? Człowiekiem od sprzętu. To on targał na każde nabożeństwo głośniki, bo mieliśmy przenośny sprzęt, wynajmowaną salę, którą trzeba było opróżniać po nabożeństwie. Więc co? Brał po prostu głośniki i zasuwał co środę, co niedzielę. W jedną i w drugą stronę, tak? Przed nabożeństwem długo i po nabożeństwie długo. Pastor Maciej. Czy dzisiaj głosić słowo? Oczywiście. I robi to wspaniale. Dlaczego? Bo Duch Święty daje dar, jak on chce. Przygotowywał go służby, przygotowywał go, można powiedzieć, budując jego pokorę. Dał mu dar odpowiedni. Bo pojawiła się taka potrzeba. Bo potrzebny był lider w Warszawie. Bóg powołał, tak? I uzdolnił, obdarował. Duch Święty uzdalnia, tak? Duch Święty daje dary tak, jak on chce. I proszę, miejcie taką postawę. Biblia mówi o tym, że starajcie się usilnie o dary, tak? Ale co to znaczy? Mamy wymuszać na Duchu Świętym, żeby nam dał? Nie. Módlmy się o to, żeby nas obdarzał do zadania, które mamy przed sobą. A jakie mamy główne zadania? I o tym będzie chyba w 7 punkcie. Dojdziemy do tego, tak? Mamy pewne zadania w Kościół. I dary Ducha Świętego mają być właśnie, mają celować w to zadanie, które jako Kościół mamy. Więc pamiętajcie, bardzo ważne, to Duch Święty daje tak, jak On chce. I to też znajdziecie w 1 Koryntian, 14 rozdziale. Co więcej, dar jest doświadczany w Kościele. Dary duchowe zostały dane po to, by budować Kościół. Bardzo często niestety widzę ludzi, którzy dostali pewien dar, zaczynają usługiwać tym darem w świecie. Czy tak powinno być? Myślę, że nie. Bo dary ducha są dane ludziom do tego, by służyć w Kościele, by budować Kościół, ciało Chrystusa. Dar jest doświadczany, powinien działać w Kościele. Nie używajmy tych darów do innych celów, do wzbogacania się na przykład. Nie? Są i tacy talenci, którzy używają swoich darów, by się wzbogacać. Mają w nosie Kościół już dzisiaj, nie? Dary ducha. Co dalej? 6. Dar jest mi dany, abym miał odwieczny cel. Jaki jest ten odwieczny cel? Przeczytam wam. W pierwszym liście Piotra, w 4 rozdziale, od 10 wersetu czytam. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał. Ja też? Oczywiście, że tak. Każdy otrzymał. Usługujcie tym darem łaski, jaki każdy otrzymał. Jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Co to znaczy rozliczna łaska Boża? Działająca na różne sposoby. Ale to jest cały czas łaska Boża. Przychylność Boga, niezasłużona. On daje nam możliwość robić nowe rzeczy, których do tej pory nie robiliśmy. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg. Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Po co Bóg nam udziela darów? Po to, abyśmy tymi darami uwielbiali Boga. Bo jeśli sobie, zobaczcie, uświadom sobie to, że ten dar, który dostałeś od Ducha Świętego, jest darem od Boga. To nie jest coś, co Ty wytworzyłeś w sobie. To nie jest coś, na co Ty zasłużyłeś, bo to jest dar łaski. Więc bądź wdzięczny do dawcy, który Ci dał ten dar. Dary mają służyć temu, by uwielbiać Boga w takim ostatecznym rozrachunku. Jak widzimy, jak ciało Chrystusa działa. Jak widzimy, jak każdy z nas usługuje jeden drugiemu swoim darem, którego Duch Święty dał, to tak naprawdę wzbudza w nas wdzięczność do Boga. Boże, dziękujemy Ci za ciało Chrystusa, tak? Dziękuję Ci za każdego członka. Dziękuję Ci za to, że razem żyjemy jako ciało Chrystusa. Więc dary są po to, by wielić Boga. Nie po to, żeby je wykorzystywać dla pieniędzy w świecie, ale żeby wielbić Boga. Pamiętajcie o tym. I siódma rzecz. Jest dane po to, by promować dobrą nowinę. I to jest cel, jeden z celów Kościoła, tak? Głosić dobrą nowinę tym, którzy jeszcze nie znają tej dobrej nowiny. Objawiać przez życie Kościoła dobrą nowinę, tak żeby inni ludzie zapragnęli tego samego. Aby zapragnęli Jezusa w swoim życiu. Aby zapragnęli wybawienia od strachu przed śmiercią chociażby. Bo dobra nowina niesie właśnie to błogosławieństwo, że nie musisz bać się śmierci. Nie musisz bać się tak panicznie koronawirusa, bo odchodzimy z tego świata, gdy Bóg zechce, tak? Gdy Bóg zechce, to mógł. Gdy Bóg zechce, żebym dzisiaj zszedł z tego świata, to zejdę. Gdy Bóg zechce, żeby to było za 50 lat, to będzie za 50 lat. Pamiętajcie, że to nie wirus o tym decyduje ostatecznie. To Bóg, tak? Głośmy dobrą nowinę. Dary świętego niech promują. Jeśli, słuchajcie, dlaczego? To się wydaje takie oczywiste, nie? No przecież wiadomo, że dary Ducha Świętego są po to, żeby służyć w Kościele. Ale wiecie, że to już dzisiaj nie jest oczywiste? Wiecie, że na kilkadziesiąt amerykańskich misji chrześcijańskich, które działają w Afryce, kilka tylko głosi dobrą nowinę? Buduje się studnie dla głodujących w Afryce, tak? Wozi się im jedzenie, pomoc charytatywną, pomoc medyczną, buduje się im domy, robi się wszystko to, tylko nie głosi się dobrej nowiny. Jaki dar już, w jakich darach to robisz? Chcesz, żeby ludzie żyli dobrze tu na ziemi? To może do świadków wiekowy się przyjdzie, oni budują raj na ziemi. Mamy niebiańskie powołanie. Ci ludzie potrzebują wieczności. Nie mówię, że te budowania domów i pomaganie jest złe, ale to nie powinno być celem samym w sobie. Celem Kościoła, celem naszej misji jest przyprowadzenie ludzi do Jezusa. Jeśli przyprowadzisz kogoś do Jezusa, to kto będzie jego pasterzem i opiekunem? Już nie ty. Jezus. Ci ludzie potrzebują Jezusa. To jest główne przesłanie, to jest główny cel. To jest też cel tego, że Kościół dostaje dary Ducha Świętego. Dary mają promować dobrą nowinę. Przeczytam jeszcze kilka takich fragmentów odnośnie darów, które coś nam rzucą światło na temat darów Ducha. Ale to już ze Starego Testamentu. Przypowieści Salomona, 17 rozdział. Ósmy werset. Oj, kaznodziei mi się to, że tam szukam 17, to nie ma za bardzo. 17 rozdział, 8 werset. Za kamień czarodziejski uchodzi dar w oczach tego, kto go daje. Gdziekolwiek się zwróci, ma powodzenie. Czy warto usługiwać darami? Słuchajcie, ten werset jest w pewien sposób obietnicą. On mówi, jeśli używasz darów, to błogosławisz ludzi wkoło. Tak ich błogosławisz, że gdziekolwiek się zwrócisz, masz powodzenie. Słuchajcie, ja pamiętam taką historię z historii mojej rodziny. Jak dobrze jest mieć dobre relacje z sąsiadami, słuchajcie. To czasami może uratować życie. Moja rodzina wywodzi się z terenu dzisiejszej Ukrainy, gdzieś tam pod Buczacza, gdzieś tam, tak? I wiecie co? Moja rodzina, no Polska, jako polska rodzina, uratowała się z pogromu, dlatego że ukraińscy sąsiedzi powiadomili ich na wczas i pomogli im się ewakuować, tak? Dlaczego tak było? Bo mieli dobre relacje ze sobą. Nie? Ja myślę, że dary działają tak samo. Jeśli my błogosławimy ludzi To jak to jest, nie? Że co siejesz, to żyć będziesz, tak? Jeśli ty błogosławisz ludzi, nawet jeśli dzisiaj są swoimi nieprzyjaciółmi, tak, to będę rozżarzone dajesz na ich głowę, ale błogosławiąc ich, tak naprawdę za chwilę zbierasz to błogosławieństwo. To może czasami ocalić twoje życie. No, tak to działa. To jest taka Boża zasada. Usługujmy darami, które mamy, bo to będzie też błogosławieństwem dla mnie. Przypowieści 18:16. Dary torują drogę, słuchajcie. Gdzie to było 18:16? Tutaj gdzieś jest. Dary torują człowiekowi drogę i prowadzą go przed wielkich. No. Czasami dary duchowe mogą sprawić, że że gdy twoja ścieżka w życiu jest kręta, że zostanie wyprostowana. Bo dary ducha mają taką moc. Zobaczcie, taki werset w przypowieści też jest, że zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Tak? Pamiętaj o Nim na swoich ścieżkach, które zazwyczaj my takie mamy, a On prostować będzie nawet drogi twoje. Pamiętaj na swoich drogach, a On prostować będzie ścieżki twoje. Tak? Bo Bóg potrafi. Dary, jeśli je wykorzystujesz, torują ci drogę. Do celu, do którego masz dążyć. 1 Tymoteusza 4:14 mówi tak. Słuchajcie, Paweł mówi do swojego jednego z najbliższych uczniów. Mówi do niego: nie lekceważ, nie zaniedbuj daru łaski, który masz. Co mi to mówi? Mówi mi o tym, że ja, mając dar Ducha Świętego, mogę go zaniedbać. Co to znaczy? Mogę go nie używać. I Paweł ostrzega Tymoteusza. Słuchaj, grozi ci to, że zaniedbujesz swój dar. Co zrób? Na nowo rozpal go. Nie zaniedbuj swoich darów. Używaj je. Używaj tych darów, które masz. A w drugim liście do tego samego Tymoteusza Paweł pisze: rozpalaj na nowo dary łaski. Coś, co jest takie bardzo powszechne w naszym chrześcijańskim życiu, że my gaśniemy. Macie czasami takie odczucie? Jesteśmy tacy, już mi się nie chce, ani do kościoła mi się nawet nie chce iść, tak? Ani mi się nie chce usługiwać. No w ogóle, ja już mam dosyć tego kościoła, nie? Często tak myślimy. Ale Duch Święty w 2 Tymoteusza 1:6 zachęca ciebie i mnie, żebyśmy rozpalali na nowo. Co trzeba zrobić, żeby rozpalić na nowo ognisko? Czasami trzeba pozbierać trochę drewienka i znowu tego ognia gdzieś tam rozniecić, dosypać trochę sianka, dosypać czegoś łatwopalnego, tak? Mamy rozpalać, rozniecać, rozdmuchiwać na nowo ten dar. Skoro Tymoteusz tego doświadczał, to my też możemy tego doświadczyć. To nie jest nic nowego. Jeśli twój dar przygasł, Duch Święty cię dzisiaj zachęca, rozpalaj go na nowo. Roznieć go na nowo. Rozpalaj na nowo dar łaski, który Bóg ci dał. Jakuba 1:17 mówi tak: wszelki dar doskonały wstępuje z góry. Dary, które Bóg daje nam, one są darami z góry. Te dary są od Boga Wszechmogącego. Nie zaniedbujmy ich, rozpalajmy je. Tak? To są dary od Boga, od twojego Ojca w niebie. Używajmy ich. I Rzymian 11:29. To jest w kontekście Izraela, ale ja doświadczyłem, przynajmniej ja, moim doświadczeniem jest, że ten werset działa też i w moim życiu. Tam jest powiedziane tak: nieodwoływalne są dary Boga. Dary i powołania Boże, tam jest powiedziane. W kontekście Izraela, tak? Izrael odrzucił Mesjasza, ale Bóg nie skończył z Izraelem. Tak? Bo nieodwoływalne są dary. O czym mi to mówi? Że jeśli Bóg daje ci dar, to go nie odwołuje, bo Bóg się nie pomylił. On ci dał taki dar, jaki on uważa, że ty jesteś w stanie nim usługiwać. Przez wiarę przyjmij to i rób to, do czego Bóg cię powołał. Bóg nie zmienia zdania. Słyszysz to?
Jeśli dał Ci ten dar, to Bóg nie zmienia, nie zabierze Ci go, bo Ty stwierdzisz, że Bóg się pomylił, tak? Bóg się nie myli. Daje ten dar Tobie, bo właśnie ten jest najlepszy dla Ciebie. Używaj go, rozpal go na nowo. I zakończę takim fragmentem. List do Efezjan, 4 rozdział. Słyszeliście o tym, że są też ludzie w Kościele, którzy są darami dla Kościoła? Ciekawe, nie? A jak dzisiaj się omija tych ludzi, słuchajcie. Albo zaniedbuje tych ludzi. Efezjan 4 rozdział od 11 wersetu mówi tak. I On, kto On? Bóg, tak? I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Po co On ustanowił tych ludzi? Następny werset. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusa. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Słuchajcie, abyśmy nie byli duchowymi dziećmi przez całe życie, abyśmy dorośli do pełni doskonałości Chrystusowej, Bóg ustanowił tych ludzi. Dlaczego ja potrzebuję pastora, nauczyciela? Jak myślicie? Dlaczego go potrzebuję, żeby osiągnąć dojrzałość? Bo nasze ciało czasami nie lubi, jak się koryguje. Zauważyliście to? No, pewne fragmenty z Biblii to ja tak powierzchownie sobie przeczytam, nie? Bo akurat trafiają w moją cielesność, więc ja tak sobie przelecę. Ale pastor stoi za kazalnicą i mówi coś ze Słowa Bożego, co trafia dokładnie w tą twoją cielesność. I nie będziesz mógł powiedzieć, ja tego nie słyszałem, bo usłyszałem. Tak? Bóg często koryguje nasze życie. Naprawia je. Usprawnia je. Doprowadza do doskonałości, gdy pastor, nauczyciel głosi Słowo Boże. Tak? Więc ci ludzie są nam potrzebni. Potrzebni nam byli apostołowie, bo dzięki nim mamy tak naprawdę spisany Nowy Testament. Tak? Potrzebni nam są ewangeliści, bo to są ludzie, którzy głoszą Ewangelię. Potrzebni nam są, w tamtych czasach byli potrzebni jeszcze prorocy, bo Słowo Boże, Nowy Testament nie był zapisany, więc Słowo Boże było obierane przez proroków. Tak? Więc i pasterze, nauczyciele są nam potrzebni. Bez nich nie osiągniesz dojrzałości. Jeśli chcesz być dzieckiem duchowym przez całe swoje życie, proszę bardzo. Ale będą tego konsekwencje. Będą tego konsekwencje, bo ty będąc dojrzałym, powinieneś być już dojrzałym chrześcijaninem, a jesteś oseckiem wierzy. I to jest problem, który między innymi w liście do Hebrajczyków widać. Fragmenty, które ludzie tam niby odnajdują o utracalności zbawienia, które w ogóle nie mówią o utracalności zbawienia. Wiecie, o czym mówią? Mówią o tym, Paweł mówi tak, powinniście być już nauczycielami. A kim jesteście? Dzieciaczkami. W ogóle nie wzrastacie. Cały czas chcecie duchowe mleczko, a ja mam dla was mięso. To był problem z Żydami nawróconymi. Cały czas chcieli pracę do prawa, Paweł mówi łaska, oni cały czas do prawa. Cały czas ofiar, system ofiarniczy, cały czas zakon. Nie. Żyjecie w o wiele bardziej, w o wiele lepiej. Bo jesteście już w Chrystusie, w nowej epoce. I dzisiaj niestety chrześcijaństwo to wygląda też tak bardzo często. Jedną nogą ludzie stoją jeszcze pod prawem, a drugą nogą próbują stać w kościele, tak? A to się nie da. Paweł mówi, że tak postępują dzieciaki. Potrzebujemy apostołów, ewangelistów. Apostołów bym zamienił dzisiaj na misjonarzy, proroków i pasterzy, nauczycieli. Potrzebujemy ich, bo nie osiągniemy. Nie będziemy usługiwać w kościele i nie osiągniemy dojrzałości. Bo nasz Bóg, Chrystus, przyszedł na tą ziemię, by usługiwać. Zdajesz sobie z tego sprawę? Bóg, który usługuje. To jakie mają być jego dzieci? Tak? Jakie mają być dzieci Boga, który przyszedłby usługiwać? Mamy usługiwać. Bo takie są dzieci Boże, jak ich Ojciec. Takie są dzieci Boże, jak Jezus Chrystus. Dzieci Boże służą darami, którymi zostają obdarowane. Zakończę takim słowem, które gdzieś tam kiedyś usłyszałem, ale odnośnie dzisiejszych proroków, bo dzisiaj niestety nawet szkoły prorockie ludzie, chrześcijanie zakładają szkoły prorockie. Trochę mi się epoki pomyliły, bo szkoły prorockie to, jak dobrze pamiętam, były za czasów Eliasza, Elizeusza, to parę tysięcy lat temu. Ale dzisiaj też zakładamy szkoły prorockie. Ale dzisiaj prorocy nie są tak bardzo potrzebni jak wtedy. Bo wtedy nie było spisanego słowa, tak jak dzisiaj jest. To, co Bóg chciał objawić, już jest tutaj zapisane. Dzisiaj prorocy powinni mieć inną funkcję. I mają. Tylko, że ludzie tego nie widzą. Jeśli dzisiaj pojawia się prorok, to on jedynie co robi? Bierze Słowo Boże i głosi je. To jest zadanie dzisiejszych proroków. Nie dopisują coś do Słowa Bożego, tylko głoszą Słowo Boże. To takiego proroka to jestem w stanie posłuchać. Słuchaj, za takiego pastora, który naprawdę, jak bierze Słowo Boże i zaczyna z niego wykładać, to szczelnie opadają, bo wszyscy, wow, tyle razy to czytałem, nigdy nie widziałem, że to tam jest. A on potrafi to wydobyć. Prorok objawia Słowo Boże. Nie przepowiada coś tam, nie dodaje coś do Bożego Słowa, tylko objawia, co tu jest zapisane. To jest też funkcja proroka. I dzisiaj, tak, chwała Bogu za takich proroków, nie? Ale co robią ci tacy, moim zdaniem, no, zwodzący prorocy, tak? Dzisiejsi prorocy mówią tak mówi Pan! I mówią coś spoza Słowa Bożego, tak? No sorry, tak nie mówi Pan. Ale co robią w ten sposób? Stoję i tak mówi Pan, wesołych świąt moje dzieci, tak? Słyszałem o takim prorockie, tak? Słuchajcie, a co robią w ten sposób, mówiąc tak mówi Pan? Tak naprawdę odbierają w ten sposób autorytet, po pierwsze, Słowu Bożemu, no bo ich słowo jest ważniejsze niż to. Po drugie, odbierają każdemu wierzącemu, wiecie, jaką funkcję? Kapłana. Bo oni stają się pośrednikiem między Tobą a Bogiem, nie jest tak? Przecież każdy wierzący w Kościele, każdy z Was jest wierzącym kapłanem. Dlaczego tak Boże Słowo mówi? Bo każdy z nas ma dostęp do Boga, możesz mówić bezpośrednio do Boga Ojca. I co więcej, możesz słyszeć bezpośrednio od Boga Ojca. Ale po co ty masz słyszeć, wysilać się i brać Biblię do ręki i słyszeć od Boga, jak pójdziesz sobie na spotkanie prorockie, prorok ci powie, co Pan do ciebie mówi. Nieważne, że to jest poza Słowa Bożego. Kto by się tym przyjmował? Słuchaj, przyjmuj, rozważaj. Podobne proroctwa ja słyszę u wróżek, wiecie? Naprawdę. Jakbyście porównali niektóre proroctwa, które niby chrześcijanie wypowiadają, a to, co wróżki mówią na rynku krakowskim, dokładnie to samo. Z jakiego to jest ducha, jak myślicie? I co więcej, tacy prorocy, którzy mówią tak mówi Pan, odbierają też autorytet pastorom, nauczycielom. Bo ludzie z czasem bardziej będą szukać takiego proroka niż pastora, który non-stop wykłada to Słowo Boże. A to takie ciężkie jest. Idziemy na łatwiznę. Ale pamiętaj, że łatwizna nie zawsze jest dobrą drogą. Tak? My jesteśmy zachęcani w Słowie Bożym i przez Słowo Boże do rozważania Słowa Bożego. I jest taki fragment, który mówi, że masz trawić to Słowo Boże jak krowa trawę normalnie. Przeżuwać ją. Po prostu tak mamy rozważać Słowo Boże. Przeżuwać je. Aż wyjdziemy z tego mleko, Panie. Tak długo. Po prostu musimy poświęcać temu czas, by usłyszeć Boga. Nie iść na łatwiznę. Nie. No to, dlaczego ludzie chodzą do wróżek? No bo nie mają relacji z Bogiem, tak? Dlaczego ludzie idą dzisiaj słuchać proroków? Bo nie mają relacji z Bogiem, nawet jako wierzący. Bo nie chce im się spędzić czas na kolanach przed Bogiem. Bo nie chce im się słuchać, co on chce, co on ma do powiedzenia. Bo chce żyć swoim życiem. Ja jestem panem mojego życia. Do momentu, gdy się zorientujesz, że to nie ty. Tylko demoniczny świat, który stoi za rządami tego świata, tak? I rządzą w powietrzu. Niezależność od Boga jest zależnością od demonów, tak naprawdę. Nie ma czegoś takiego, że ludzie są wolni od wszystkich, od wpływu wszystkich. Nie ma takiej opcji. Powiem wam tak, śmieszy mnie czasami, jak widzę moich rodaków, z których jedni oglądają jedną telewizję, a drudzy drugą. Nie wiem, jakie nazwy, bo będziecie wiedzieli, o co chodzi. I widzę tak, jak ktoś słucha tej telewizji, to na pewno jest za tą partią. A jak słucha tej telewizji, to na pewno jest za tamtą. Dlaczego? Bo media nie mają wpływu na mnie. To ja sam podejmuję decyzję. Wszystko ma wpływ na ciebie. Wiara jest ze słuchania. A ty czego słuchasz? Słuchasz Słowa Bożego, czy słuchasz tego, co świat mówi? Słuchasz tego, co świat mówi, to będziesz mówił i myślał tak, jak ten świat mówi. Nie ma szans, żeby to nie zadziałało. Bo wszelkie wiary są ze słuchania. Ale Boże Słowo zachęca cię. Chcesz poznawać Boże myśli? To słuchaj Słowa Bożego. Chcesz usługiwać swoimi darami w Kościele? Sprawdzaj Słowie Boże. Motywuj siebie do działania Słowem Bożym. Módl się o to, żeby Duch Święty rozlewał miłość w twoim sercu, abyś miał motywację do działania i usługiwania tym darem duchowym, który Bóg ci dał. Bo miłość jest najwspanialszą motywacją. Jeśli masz miłość, czymś naturalnym jest, że będziesz chciał służyć darami, które Duch Święty ci dał. Bez tego nie ruszysz. Jeśli nie masz miłości, a chcesz usługiwać swoim darem, to wypalisz się szybciej niż myślisz. Ale jeśli miłość jest motywacją, to miłość jest wieczna. Pamiętaj. Jest bez początku i bez końca. Miłość Agata. Pomódlmy się. Panie, tak bardzo dziękuję Ci za dary ducha w Kościele. Ja dziękuję Ci za osoby, które usługują tymi swoimi darami. I też proszę Cię o to, aby ci, którzy jeszcze nie odkryli tych swoich darów, aby je odkryli. I aby nimi usługiwali. Proszę Cię, Panie, byś pobudzał nas, byś rozpalał na nowo to, co przygasło w nas trochę. Rozpalaj na nowo, Panie, nas w służbie. Rozpalaj nas, Panie, też w Twoim Słowie, w takiej otwartości też na zwiastowanie dobrej nowiny. Chcemy zwiastować, Panie. Chcemy w tym czasie pandemii docierać do przestraszonych ludzi, aby docierać do nich z Ewangelią, z dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie, który daje życie, zabiera strach, a daje życie. Zabiera wszelki lęk przed śmiercią, bo daje życie wieczne. Dzięki Ci, Panie, za pewność życia wiecznego. Dzięki Ci, że jesteś tutaj z nami, bo Ty jesteś wiernym Bogiem. Ty nigdy nas nie opuszczasz i nigdy nas nie opuścisz. Dzięki Ci, Panie, za przywilej bycia Twoim dzieckiem. I dziękuję Ci też za dary, jakie dałeś Kościołowi, naszemu Kościołowi. Budujmy się i zachęcajmy. Żyjmy dla Pana. Tobie niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Słuchajcie, zaśpiewajmy coś. Mamy coś jeszcze?